Dzień dobry panie admirale, witam.
Dzień dobry pani.
W ostatnim czasie sporo się mówi o sprzęcie, o dozbrojeniu w wojsku. Mam wrażenie, że dużo więcej o sprzęcie niż o ludziach, ale jednak zacznijmy od tego sprzętu, bo on dla marynarki wojennej jest ważny. Pan odpowiadał w marynarce za różne sfery, ale także za okręty podwodne. I wie pan, gdy słyszę, że ministerstwo zdecydowało o remoncie 50-letnich okrętów podwodnych, to mnie trochę to dziwi, a może nawet trochę przeraża. Czy to jest tak, że one nie powinny pójść do muzeum, a będą remontowane?
One pójdą do muzeum, kiedy przyjdzie na to czas. Remont to może zbyt dużo powiedziane. Pewne czynności obsługowe należy wykonać, które zapewnią chociażby bezpieczny postój w porcie. Natomiast faktycznie my chcemy utrzymać z obecnych okrętów w dalszym ciągu przynajmniej dwa funkcjonujące z dwóch względów. Wiemy, że czy spodziewamy się nowych okrętów podwodnych, więc musimy utrzymać w pewnej kondycji kadrę okrętów podwodnych, a jedynym sposobem, żeby tą kadrę utrzymać w sprawności, jest umożliwienie im pływania na tych okrętach podwodnych. Także to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, pozbycie się wszystkich okrętów podwodnych naraz też nie jest zbyt celowe. Musimy sobie chociaż odrobinę zdolności zapewnić. Pamiętajmy, jeszcze raz o tym wspomnę, nie remontujemy w olbrzymiej części tychże okrętów. Usprawniamy je do tego stopnia, żeby można było bezpiecznie na nich pływać.
No dobrze,
tylko
ale
i wyłącznie na ten czas, kiedy nie zapadną decyzje i nie dostaniemy, powiedzmy, nowych okrętów.
No właśnie, ale kiedy pan mówił, że polska flota podwodna potrzebuje błyskawicznego doinwestowania, to raczej nie mówił pan o tym, że to są pieniądze potrzebne na utrzymywanie przy życiu tych okrętów, a raczej mowa była o nowych, prawda?
Tak, oczywiście i na te nowe okręty czekamy. Pamiętajmy o tym, że proces pozyskiwania okrętów jest bardzo długi. Począwszy od zdefiniowania wymagań, jakim te okręty powinny odpowiadać. Potem jest cały proces uzgadniania kontraktu. Producentów znaczących, liczących się jest trzech. Każdy oferuje inny okręt podwodny. Musimy te wszystkie parametry wziąć pod uwagę. Sam okręt to jest jedna rzecz. Pamiętajmy o tym, że oprócz okrętu to jeszcze mamy pakiet logistyczny, czyli sprzęt obok okrętów, który musimy zakupić. Pakiet szkoleniowy. Im nowsze okręty, tym bardziej skomplikowane i proces szkolenia się wydłuża. Na to wszystko musimy zwrócić uwagę. Wiemy, że pieniądze zagwarantowane na okręty podwodne są. No, czekamy na ostateczne podjęcie decyzji, ale te prace muszą trwać. No i to, co boli marynarkę zawsze. Niestety okręty, a zwłaszcza okręty podwodne są bardzo drogie i kontrakt na budowę czy pozyskanie trzech okrętów przekraczający 10 miliardów wymaga, żebyśmy naprawdę podjęli decyzję po przeanalizowaniu wszelkich możliwych aspektów.
Pan mówił, że to całe wdrożenie mogłoby trwać nawet 7 lat, a to jest tak, że od decyzji i przez tych kilka lat wy w marynarce dopływacie tymi starymi okrętami? Dacie
nie,
radę?
Z pewnością nie dopływamy. Chcemy utrzymać je przez 2, może 3 lata. Jednym z wymogów pozyskania nowych okrętów jest zapewnienie, mówi się w ten sposób, zdolności pomostowej. To znaczy wypożyczenie, wyleasingowanie okrętu z możliwością szkolenia przez nasze załogi na tymże okręcie. Pozwolę sobie zauważyć, że i szwedzka oferta, i niemiecka oferta taki okręt na czas pozyskania tych naszych nowych, czyli na czas przygotowania. Kiedy już stare nie będą pływały, a nowe jeszcze nie będą pływały, takie oferty przez Szwedów i Niemców zostały złożone.
Czyli nie będę pytać, czy można w ogóle okręty marynarki wojennej remontować w nieskończoność, bo mogłabym zapytać, że po co będziemy w ogóle budować jakiekolwiek, czy kupować nowe okręty, skoro można remontować te stare. Ale także pytam w kontekście no, jednak przedłużającej budowy się i wdrożenia do marynarki Kormorana, no, już nie wspominając o Ślązaku.
No tak, tu mamy te dwie sprawy. Jedna, faktycznie, okrętów wiecznie remontować nie można. To tak jak ze starym okrętem, ze starym samochodem. Przychodzi w którymś momencie taka chwila, kiedy okazuje się, że inwestowanie w ten stary sprzęt już jest nieopłacalne, że mnóstwo kosztuje i nie daje nam gwarancji, że ten sprzęt będzie funkcjonował. Także oczywiście przyjdzie pora, będziemy musieli je wycofać. Pani wspomniała Kormorana i
Kiedy
Ślązaka.
Kiedy realnie Kormoran, pana zdaniem, wejdzie do służby?
Ja mam nadzieję, że do końca tego roku. Kormoran naprawdę, biorąc pod uwagę, że przez wiele lat nasze stocznie nie budowały okrętów wojennych, to tutaj wielkich zagrożeń nie ma. Oczywiście jest on nieco opóźniony, ale opóźnienie rzędu pół roku, zwłaszcza w porównaniu z budową Ślązaka, to nie jest wielkie opóźnienie. Ten okręt jest realizowany jako praca rozwojowo-badawcza, więc staramy się, przychodzi w tej chwili próby, staramy się te próby przeprowadzić na tyle dokładnie, żeby włapać wszelkie potknięcia na etapie konstruowania założeń czy budowy, które pozwolą nam uniknąć tych pomyłek w budowie kolejnych okrętów, a mam nadzieję, że do budowy kolejnych dwóch okrętów tego typu po wdrożeniu pierwszego dojdzie.
Kormoran to niszczyciel min, a Ślązak, o którym pan już mówił, i ja mówiłam, to patrulowiec. No a ten, kiedy wejdzie do służby? To jest trochę jak wróżenie z fusów.
To dobrze pani powiedziała. Tak, termin wejścia do służby Ślązaka przesuwany był już wielokrotnie. No, nieszczęśliwy okręt. Ta budowa przedłużała się z wielu powodów i z błędów, i z pewnych decyzji, które wstrzymywały jego budowę w okresie tych kilkunastu ostatnich lat, czy z braku pieniążków. No, w tej chwili też nie jest łatwo kontynuować budowę okrętu, którego budowa rozpoczęła się przed 16 laty i tak szczerze mówiąc, są stoczniowcy niepamiętający tych początków. Czekamy na tego Ślązaka, bo jest niezbędny marynarce wojennej. Chciałbym zadeklarować, że on wejdzie do końca 2019 roku, ale to też jest nie do końca pewne.
Dużo się mówi o okrętach, ale chyba jeszcze więcej w ostatnich 12 miesiącach o śmigłowcach. To za sprawą kontraktu, który był negocjowany, który ostatecznie nie został podpisany. Ale porozmawiajmy o śmigłowcach, które latają w marynarce wojennej. To są Mi-14. Od lat mówi się o potrzebie nabycia nowych, tylko to pilna potrzeba trwa już właśnie wiele lat. Tak to właśnie jest z tymi potrzebami. Co wy teraz robicie z tymi śmigłowcami? Bo słyszę, że tak naprawdę przedłużana jest ich żywotność. To tak można?
Teoretycznie to widzi pani. To jest tak jak z okrętami. Też powinniśmy w zasadzie te okręty już wycofać, ale zdając sobie z tego sprawę, że oczekujemy na nowe, a musimy utrzymać i możliwość realizacji zadań i ciągłość szkolenia. Musimy, czy staramy się utrzymać je w sprawności, w linii tak długo jak to możliwe.
Ja ale sam pan powiedział, że czasem po prostu sobie samochód w pewnym momencie już nie jeździ, już nie należy go remontować.
No miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie w przypadku okrętów i śmigłowców. Ale żadnego przedłużenia nie robimy od tak. Przedłużamy, bo chcemy. Każda decyzja o przedłużeniu eksploatacji na kolejny rok, jak w przypadku okrętów podwodnych, tak w tej chwili robimy, poprzedzona jest głębokimi badaniami, sprawdzeniem określonych mechanizmów. Bo oczywiście człowiek jest najważniejszy i bezpieczeństwo człowieka, który będzie
właśnie, bo chciałam zapytać, czy to przedłużanie tak zwanego resursu, czy to nie jest tak, że narażacie ludzi na niebezpieczeństwo?
Nie. Z całą pewnością nie narażamy. Tak jak wspomniałem, sprawdzamy te okręty, przychodzą określoną procedurę po to, żeby mieć stuprocentową pewność, że ten okręt, że ten śmigłowiec będzie mógł jeszcze funkcjonować. Powtarzamy to co roku. Sytuacja tutaj może się zmienić. Nakładamy pewne ograniczenia w eksploatacji, chociażby głębokość zanurzenia, ale mamy pewność, że jeśli podejmujemy taką decyzję o przedłużeniu na kolejny rok, to ta załoga może bezpiecznie na nich pływać.
A to przedłużenie tak zwanego resursu śmigłowców, to jak to się odbywa? Że
ja na temat śmigłowców nie chciałbym zbyt wiele mówić. Ja pozwolę sobie zauważyć, że reforma systemu kierowania i dowodzenia, która weszła w życie 1 stycznia 2014 roku, wyłączyła z jurysdykcji inspektora marynarki wojennej Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej. Także owszem, interesujemy się tym, co nad naszym morzem pływa, ale inspektor marynarki wojennej nie ma jakiegokolwiek wpływu na to, co tam się w tej chwili dzieje.
Porozmawiajmy o ludziach. Ma pan za mało marynarzy, czy za dużo marynarzy? Pod marynarzy zasłyszę, że ich jest oczywiście za mało.
Paru by się przydało. To znaczy, marynarka wojenna nie jest w bardzo, bardzo złej formie. My nie chcielibyśmy stracić, chcielibyśmy chociaż otrzymać status quo. To znaczy, biorąc pod uwagę, że mamy w dalszym ciągu okręty funkcjonujące, nowe okręty, które mam nadzieję będą wchodziły, są bardziej zdecydowanie bardziej zautomatyzowane, ich załogi są skromniejsze, więc te zasoby etatowe, które mamy, w zupełności nam wystarczą. Owszem, pewne zwiększenie etatów byłoby związane z ewentualnym powrotem do dowództwa marynarki wojennej.
To o tym jeszcze porozmawiamy, jeśli wam pozwoli. Okay. A jeśli słyszę, że Sejm pracuje nad ustawą, która co prawda globalnie przewiduje zwiększenie liczebności wojska do 200 tysięcy, ale zawodowych ma być nie 150 tysięcy, a 130 tysięcy, to może się okazać, że będzie też mniej żołnierzy w marynarce wojennej. Pan się tego jakoś obawia?
Nie, nie obawiam się. Myślę, że w marynarce wojennej tak ograniczyliśmy stany etatowe, że już raz nie możemy więcej ograniczać, a dwa nie ma takich pomysłów.
A ma pan problem z ludźmi odchodzącymi zbyt szybko na emeryturę? Chociażby w obawie przed możliwością zmiany przepisów takich, no powiedzmy, okołoemerytalnych?
Nie ma fali odejść. Oczywiście wykruszają się ludzie, ale zawsze się wykruszali ci, którzy już doszli do wniosku, że dalej nie warto służyć. I z reguły są to ludzie, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Sporadyczne przypadki odejść młodszych ludzi, ale nie jest to nie powoduje to jakichkolwiek obaw o większą liczbę odchodzących.
A garną się młodzi ludzie do marynarki wojennej?
W dalszym ciągu nie mamy problemów z naborem. No, można poddawać wątpliwość od czasu do czasu jakość tych, którzy się garną do marynarki wojennej. No, marynarka wojenna, okręty to sprzęt o najwyższym stopniu komplikacji, więc potrzebujemy ludzi
sprawnych fizycznie i intelektualnie.
Dokładnie tak, ale w dalszym ciągu nie narzekamy na brak chętnych do służby na okrętach. Może nieco inaczej sprawa wygląda w jednostkach lodowych, które są również w strukturze marynarki wojennej, ale również nie jest to jakiś wielki problem.
A pana zdaniem dzisiaj praca w marynarce wojennej to jest atrakcyjna praca w ogóle i atrakcyjna praca w strukturach wojska? Trudne pytanie.
Daje pewną stabilizację. Dla wielu jest to przygoda. Wśród oficerów, podoficerów, marynarzy, którzy służą na okrętach, większość to fascynaci. Także sprawy materialne mają drugorzędne znaczenie. Oni chcieli pływać, chcieli zobaczyć morze, chcieli zderzyć się z marynarką wojenną. A zawsze istnieje możliwość na poprawę.
No oczywiście. Rozumiem, że chodzi o kwestię zarobków. Wiadomo, że każdy chciałby zarabiać więcej i pewnie żołnierze w Polsce powinni zarabiać więcej. No ale jak słyszę, że 2,5% PKB na wojsko ma być w 2030 roku, to może to jest jakaś szansa na poprawę także sytuacji materialnej. Choć jak słyszę o zakupach sprzętu, to też są wielkie nakłady.
Ja myślę, że te 2,5% to przede wszystkim pójdzie i powinno trafić na zakupy nowego sprzętu, a szczególnie chyba marynarki wojennej. Oczywiście wszystkie rodzaje sił zbrojnych cierpią na pewne braki i potrzebują nowego sprzętu. Natomiast marynarka faktycznie średnia wieku okrętu zbliżająca się, czy krążąca wokół 40 lat, wymaga wymiany tego sprzętu. A no niestety, tak jak już wspomniałem, okręty są bardzo drogie i każda decyzja o budowie serii, czy zakupie serii dwóch, trzech okrętów to są olbrzymie pieniądze.
To jeszcze na koniec proszę mi powiedzieć, co z tym, nie wiem jak to się będzie nazywało, ale z tym dowództwem marynarki wojennej Gdyni będzie, kiedy będzie, na jakich zasadach będzie. Co pan wie, co może pan nam powiedzieć?
Też chciałbym wiedzieć, co będzie z dowództwem marynarki wojennej. Według wszelkich zapowiedzi, według wypowiedzi pana ministra, pana prezydenta Zwierzchnika Sił Zbrojnych, możemy oczekiwać, że nastąpi powrót dowództwa marynarki wojennej.
Ale się pan jeszcze nie pakuje?
Nie pakuje się. Zresztą z mojego punktu widzenia, ja cały czas uważam, powtarzam, że lokalizacja to jest drugorzędna sprawa. Czy możemy funkcjonować i w Warszawie? Mamy XXI wiek. Możemy funkcjonować w Gdyni. Oczywiście wolałbym Gdyni. naturalnie bliżej sił. Natomiast najistotniejsze jest to, żeby przywrócić rolę i kompetencje. Czyli nie inspektor marynarki wojennej, który jest tylko, szczerze mówiąc, doradcą dowódcy generalnego do spraw marynarki wojennej, a dowódca, zastępca dowódcy, ale z kompetencjami, które pozwolą kierować, dowodzić jednostkami wchodzącymi w skład marynarki wojennej.
Czy zarówno w czasie pokoju, jak i ewentualnie jakiegoś konfliktu?
Zdecydowanie tak.
No dobrze, to mamy dzisiaj Święto Wojska Polskiego. To czego życzy sobie, tak najbardziej życzyłby sobie dowódca marynarki wojennej?
A dowódca marynarki wojennej by chciał, żeby ten program operacyjny, który jest może nie idealny, opracowany w 2012 roku, żeby on był wdrażany w życie.
Ale dowódca już nie jeden program widział, więc rozumiem, że ostrożnie z tymi marzeniami?
Ten program nie jest przeładowany. Ja myślę, że jest możliwy do zrealizowania i jest nam potrzebny.
W takim razie tego życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam z Gdańska.
Dziękuję bardzo, ja również pozdrawiam.